czcigodni ojcowie, umiłowani bracia i siostry, w Chrystusie Panu, drodzy radiosłuchacze, Radia Niepokalanów. W pierwszym dniu rekolekcji mówiliśmy o potrzebie nawrócenia, dojrzewania w wierze. Kolejny temat to był temat grzechu, a wczoraj temat miłosierdzia. I mówiłem podczas tych rekolekcji i wracam ponownie do tej myśli, że grzech zamyka nas w kręgu śmierci, z którego nie potrafimy wyjść o własnych siłach. Ale ten krąg śmierci został złamany przez Jezusa Chrystusa. I dzięki złamaniu tego kręgu śmierci możemy doświadczać Jego miłości, przyjmować Jego miłosierdzie. Ale gdzie w sposób najpełniejszy objawiła się prawda o miłości Boga do nas? Na krzyżu. Moi drodzy, w Piśmie Świętym występują dwa takie nurty. Jeden z tych nurtów mówi o tym, jaką moc niszczącą ma grzech. Że grzech niszczy poszczególne osoby, kultury, społeczeństwa, narody. Ale jest drugi nurt w Piśmie Świętym, który mówi, że jest wyzwolenie z tego grzechu. Że jest miłość Pana Boga. I ona właśnie najpełniej ukazuje się w krzyżu Chrystusa. Ale na czym polega krzyż Jezusa? Zobaczcie, człowiek przed grzechem był w stanie poznać tylko jeden aspekt miłości Boga. Ale po grzechu objawia się drugi aspekt miłości Boga, że Bóg kocha grzesznika. I to jest coś niesamowitego. Bo kim jest grzesznik? Grzesznik jest wrogiem Boga. Zabójcą Boga. I tymi grzesznikami jesteśmy my wszyscy. To każdy z nas powinien wisieć na krzyżu, tylko nie on. On, który był jedynym sprawiedliwym. A my nie jesteśmy sprawiedliwymi. Ale on te wszystkie nasze grzechy wziął na siebie dobrowolnie. Bez przymusu. I na niego spadła cała wina i wszelka kara za grzech. U Żydów było takie prawo, że jeżeli ktoś podniósłby rękę na świątynię, to od razu był zabijany. Taka była kara. A święty Paweł mówi, że my przez nasze grzechy niszczymy świątynię Ducha Świętego, która jest w nas. I nie doświadczamy żadnej kary, tylko ułaskawienie. Moi drodzy, to co dokonało się na krzyżu, to jest głębia miłości Boga względem nas. Ojcowie Kościoła mówią, że krzyż Chrystusa jest jaśniejącym obliczem Ojca. Ale w jaki sposób umiera Jezus na krzyżu? Umiera w szacie grzesznika, mimo że grzesznikiem nie jest. Umiera w szacie oszusta i bluźniercy. I również umiera w szacie przestępcy. Stary Testament mówił, że przeklęty przez Boga jest ten, który umrze na drzewie krzyża. I dla Żydów było nie do pomyślenia, że Mesjasz może umrzeć na drzewie krzyża. Co więcej, Żydzi uważali, że błogosławieństwo Boże, miłość Pana Boga w życiu codziennym wyraża się w zdrowiu, w bogactwie materialnym. Do drugiego wieku, przed Chrystusem, jeszcze nie była znana prawda o życiu wiecznym. Żydzi wierzyli, że jest Szeol, w którym przebywają i dobrzy, i źli. I dlatego miłość Pana Boga, Jego błogosławieństwo odbierali w zdrowym życiu, kiedy mieli pieniądze. Ale jeśli ktoś nie był zdrowy i nie miał pieniędzy, to oni uważali, że Bóg go nie kocha, że Bóg mu nie błogosławi. I było nie do pomyślenia, że Mesjasz może umrzeć na drzewie krzyża. Ta prawda o życiu wiecznym dopiero została odkryta przez Żydów w II wieku przed Chrystusem. Ale pokutowało u nich cały czas to myślenie, że Bóg błogosławi w tobie wtedy, kiedy jesteś zdrowy, kiedy ci się powodzi. Jak ci się nie powodzi, to znaczy, że nie masz błogosławieństwa Bożego. I teraz oni wszyscy czekali na to, że jeżeli Jezus jest Mesjaszem, to Bóg nie pozwoli mu umrzeć na drzewie krzyża. Pamiętacie ten moment, kiedy mówią: o, zobacz, Eliasza woła. A Eliasz był wielkim prorokiem Starego Testamentu. I oni byli przekonani, że Bóg, jeśli Jezus jest Mesjaszem, przerwie jego mękę. No i wtedy wszyscy uwierzą. I nic takiego się nie dzieje. Bóg nie przerywa męki. Jezus umiera w szacie grzesznika, nie będąc grzesznikiem. Można powiedzieć, że na krzyżu bóstwo Jezusa Chrystusa jest ukryte, a zostaje w pełni wyeksponowane jego człowieczeństwo. Zobaczcie, to jest niesamowite. Bóg w Jezusie Chrystusie stał się jednym z nas. Jezus jest rzeczywiście prawdziwym Bogiem i człowiekiem. I to jest dowód jego największej miłości. Umiera za nas i dla nas. Nie broni się, kiedy jest fałszywie oskarżony. Nie szuka swego. A kiedy bluźnią, to co mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ale kiedy Jezus umarł na krzyżu, to faryzeusze i uczeni w piśmie czuli się usprawiedliwieni. Byli przekonani, że postąpili słusznie, że zabili bluźniercę, że zabili oszusta, który okłamywał lud. Ale jeszcze jest kolejny aspekt śmierci Jezusa na krzyżu. Umiera jako przestępca. Zobaczcie, zostaje skazany na śmierć przez pogan, przez Rzymian, przez ludzi nieczystych. A Rzymianie krzyżowali tylko największych przestępców, między innymi dezerterów wojskowych. Umrzeć z rąk poganina dla Żyda to była hańba. A umrzeć jeszcze na krzyżu? Umiera jako najgorszy przestępca. I nie broni się. Zobaczcie, to jest ta miłość Boga do każdego z nas. Bezgraniczna. Bezgraniczna. Święty Jan Apostoł w jednym ze swoich listów pisze, że Bóg jest światłością. To znaczy, że Bóg jako światłość kocha człowieka, kocha grzesznika, tego ostatniego, tego, którego już nie zauważa świat, tego, który już świat odrzucił. Bóg kocha to, co jest ostatnie. I to jest rewolucja, którą niesie chrześcijaństwo. Że Bóg przyszedł do nas jako ludzi słabych, grzeszących, aby nas wyzwolić, aby nas uratować, abyś zobaczył, że On naprawdę cię kocha, że jest w stanie zrobić wszystko dla ciebie. Abyś nie uwierzył w katechezę szatana, który mówi, że jesteś do niczego. To nieprawda. Jezus tak nie mówi. Moi drodzy, zobaczcie, kto kocha grzesznika. Czy jest ktoś, kto kocha grzesznika? Więzienia pełne są skazańców. I to jest dla nas normalne. Gdyby tak nie było, to by nie funkcjonowało społeczeństwo, państwo. A Bóg kocha to, co jest ostatnie. To, co nie jest po ludzku warte miłości. Bóg kocha grzesznika. Moi drodzy, czy my mamy taką postawę wobec innych, jak Bóg ma wobec nas? Czy rzeczywiście w naszym życiu opieramy się o miłość Jezusa Chrystusa? Nie wiem, czy pamiętacie tę scenę przed Piłatem, gdzie są poddane konfrontacji dwa typy miłości. W pewnym momencie Piłat pyta Żydów: kogo mam wam uwolnić? Jezusa z Nazaretu czy Barabasza? Wielu biblistów, wielu egzegetów biblijnych uważa, że Barabasz nie był zwykłym przestępcą. Jest duże prawdopodobieństwo, że Barabasz należał do stronnictwa Sykariuszy. To było stronnictwo, które walczyło z bronią w ręku o wyzwolenie narodu izraelskiego z niewoli rzymskiej. I dla Żydów to byli bohaterzy, to byli tacy nasi partyzanci. I teraz zobaczcie, przed Piłatem są konfrontowane dwa typy miłości. Miłość mówi o nieprzyjaciół, Jezus mówi o miłości do nieprzyjaciół. I dla wielu ludzi ten typ miłości nie ma żadnej wartości, bo ona nic nie zmienia, ona nic nie daje. I potem ten typ miłości, który reprezentuje Barabasz. Miłość do ojczyzny, do swojego narodu, to jest coś. I my również nieustannie w naszym życiu jesteśmy poddani pewnym wyborom. Kogo wybierasz? Barabasza czy Jezusa z Nazaretu? Czy wybierasz miłosierdzie, przebaczenie? Czy pochylasz się nad tym, którego już nikt nie zauważa? Którego inni zepchnęli na margines społeczny? Czy reprezentujesz to, co reprezentuje Barabasz? Wybierasz przyjaźnie, które mają jakiś, które ci się opłacają? Sposób działania, który coś znaczy? Kogo wybierasz? Barabasza czy Jezusa z Nazaretu? Moi drodzy, ale Bóg przypieczętował tę miłość, którą głosi Jezus. Poprzez zmartwychwstanie, bo Chrystus zmartwychwstał i zwyciężył śmierć, i zwyciężył demona. I On jest tym, który nas wyprowadza z tego kręgu śmierci, w którym jesteśmy. Jest taki moment w Eucharystii, myślę, że przez wielu nieodkryty i niezauważony, kiedy podczas pieśni Baranku Boży, celebrans, łamie hostię. To jest ten moment, kiedy Jezus łamie krąg śmierci. Jezus jest tym, który ciebie i mnie wyprowadza i mówi: nie bój się, ja ci dam swojego ducha, jeśli będziesz mi posłuszny. Uzdolnię cię do miłości, do pojednania z drugim. I co robi Jezus poprzez swoją śmierć na krzyżu, poprzez zmartwychwstanie, które uobecniają się w Eucharystii? Otwiera nam drogę do Ojca. Ale zbawienie nie polega na tym, że jest otwarta droga do Ojca i ty masz sam o własnych siłach iść do nieba. Nie wiem, czy pamiętacie, czy macie przed sobą, przed swoimi oczyma obraz Jezusa jako dobrego pasterza. I co robi Jezus jako dobry pasterz? Ma na swoich ramionach owieczkę, nie? I On ją niesie. My jesteśmy jak ta owieczka, która ma połamane nogi. Poprzez grzech. Spróbuj owieczce, która ma złamane nóżki, powiedzieć: owieczko, wstań, wysil się i idź do przodu. Ona mimo najszczerszych chęci nie jest w stanie tego zrobić. Dlaczego? Bo ma połamane nóżki. I to jesteśmy my. I to jesteśmy my. Jezus co robi? Bierze nas na swoje ramiona i prowadzi do Ojca. Nie tylko, że otworzył nam drogę do Ojca, ale sam nas tam prowadzi. To jest ta dobra nowina, którą dzisiaj Kościół poprzez moje usta głosi Tobie. Że Jezus Chrystus uwalnia Cię z wszelkich Twoich grzechów i jest tym, który prowadzi do domu Ojca. I zobaczcie, co Jezus czyni na krzyżu. Zło całego świata bierze na siebie. I jaka jest odpłata za to zło? Miłosierdzie. Ale myślicie, że Jezusowi było łatwo? Jezus, kiedy był na krzyżu, jestem przekonany, przeżywał największe pokusy. Pamiętacie ten moment, kiedy Jezus jest na pustyni, już o tym mówiłem któregoś dnia. Jest na pustyni, jest wyczerpany postem. Kończy się post i wtedy demon przystępuje, kiedy Jezus jest zmęczony i kusi go. Jezus nie ulega tym pokusom, ale co zaznacza ewangelista? Że demon odstąpił aż do czasu. Jaki to był czas? Kiedy Jezus był na krzyżu. Tam się rozgrywały sprawy naszego życia. Kiedy demon poprzez tych, którzy byli pod krzyżem, mówił do Jezusa: zobacz, co zaserwował ci twój ojciec. Zobacz, ty jesteś Mesjaszem, Zbawicielem świata? Zejdź z krzyża, a wszyscy w to uwierzą. I również my jesteśmy tak kuszeni przez złego ducha. Bardzo często zejdź z krzyża Twojego małżeństwa. Zejdź z krzyża Twojego cierpienia. Weź swoje życie w swoje ręce. Ale to nie wszystko. Bo co mówi demon do Jezusa? Mistrzu z Nazaretu, a gdzie są Twoi uczniowie? 3 lata byłeś z nimi. 3 lata wychowywałeś ich. Byli świadkami cudów, wskrzeszeń zmarłych, rozmnożenia chleba. Gdzie oni wszyscy są? Tylko jeden, Jan, został pod krzyżem, a inni zwiali. Jesteś nieudacznikiem. Jesteś bankrutem, Jezusie Chrystusie. Ale zejdź z krzyża. Wszyscy w Ciebie uwierzą. Jezus nie schodzi. Nie wchodzi w katechezę demona, mimo że jest tak atakowany. Dlaczego? Żebyś zobaczył, że On naprawdę kocha Cię za darmo, aż za cenę swojego życia. I to jest, moi drodzy, misja Kościoła. Mówimy, że Kościół jest mistycznym ciałem Jezusa. Misją Kościoła jest, tak jak Jezus, brać grzech tego świata na siebie i dawać jedyną odpowiedź, miłosierdzie, przebaczenie. I dlatego my dzisiaj we współczesnym Kościele polskim potrzebujemy bardzo głębokiej formacji. I dobrze, że Pan Bóg po Soborze Watykańskim II wzbudził w Kościele wiele wspólnot, wiele grup. Po co? Abyśmy mogli być formowani przez Ducha Świętego. Abyśmy mogli słuchać Słowa Bożego, karmić się Nim i wydawać owoce. Bo Kościół jest posłany do świata, aby nieść Ewangelię. A w jaki sposób mamy prowadzić innych do Jezusa? W jaki sposób? Powiedzcie mi, w jaki sposób mamy dawać świadectwo naszej miłości do Jezusa muzułmanom, niewierzącym? W jaki sposób? Czy jest jakaś obecność Jezusa, która na początku nie zakłada wiary? Słuchajcie mnie uważnie. Nie zakłada wiary, ale do wiary prowadzi. W jaki sposób pomóc drugiemu spotkać się z Jezusem? Gdzie ten Jezus jest obecny? Myślę, że wielu z was powiedziałoby, i to prawda, że Jezus jest obecny w tabernakulum, w sakramentach. To prawda. Ale żeby spotkać Jezusa w sakramentach, co trzeba mieć? Wiarę. Mówimy, że Jezus jest obecny w cierpiących. To prawda. Ale co trzeba mieć, żeby spotkać Jezusa w cierpiących? Bardzo mocną wiarę. Mówimy, że Jezus jest obecny w posłudze biskupów i kapłanów. To prawda. Ale żeby spotkać Jezusa w tej posłudze, trzeba mieć super wiarę, nie? A czy jest jakaś obecność Jezusa, pytam was, która nie zakłada wiary, a do wiary prowadzi? Jest. Wiecie jaka? Wspólnota chrześcijańska, która żyje duchem Jezusa Chrystusa i daje na zewnątrz znaki wiary. Co mówili o pierwszych chrześcijanach poganie, kiedy widzieli chrześcijan, zwykłych ludzi, którzy pracowali tak jak oni, mieli swoje rodziny? Co mówili? Zobaczcie, jak oni się miłują. Widzieli znaki miłości wśród pierwszych chrześcijan i dlatego przyjmowali wiarę. Widzieli rzeczy niesamowite, kiedy chrześcijanie umierali na arenach cyrkowych, kiedy byli paleni na stosach, wieszani na krzyżach, kiedy cierpieli jak psy, śpiewali hymny pochwalne i błogosławili Boga za swoich prześladowców. I wielu pogan, widząc tę postawę chrześcijan, zastanawiało się, skąd oni to mają. Niektórzy mówili o nich, to są wariaci. A inni mówili, nie, to nie jest wariactwo. Kto ich do tego uzdolnił? Jezus Chrystus. I dzisiaj potrzebujemy takiego Kościoła, który daje znaki wiary poprzez wzajemną miłość, jedność, przebaczenie. Czy to jest możliwe? We współczesnym świecie jest. Pozwólcie, że na zakończenie tych rekolekcji podam 2 takie świadectwa. Zapewne wszyscy znacie życie i męczeńską śmierć błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko, prawda? Bardzo bliska nam wszystkim tutaj postać. Przecież pracował w Warszawie. Ale nie wiem, czy znacie historię jego mamy. Niesamowita kobieta, Marianna Popiełuszko, która doczekała beatyfikacji swojego syna. Mnie bardzo zainspirowała jej postać i odkryłem niesamowite rzeczy w jej życiu. My wiemy o tym męczeństwie księdza Jerzego, tak? To było ogromne, ogromne przeżycie dla pani Marianny. Ale w jej życiu nieustannie był obecny krzyż. Wyobraźcie sobie, że kiedy była młodą mężatką, po 2 latach od urodzenia umarła jej córka Jadwisia. Później, w czasie II wojny światowej, Sowieci zamordowali jej najmłodszego brata, którego bardzo kochała. Pochowała swoich rodziców, mamę i tatę. Ale to nie wszystko. Po wielu latach pięknego małżeństwa pochowała swojego męża. Ale w międzyczasie umarła jej synowa, Danusia, która osierociła 3 dzieci. I Marianna Popiełuszko wychowywała te dzieci. Kiedy już podrosły, 2 wnuczki wyszły za mąż. Jednej z nich umarł mąż, mając 48 lat, jeśli dobrze pamiętam. Drugiej umarł mąż, mając 42 lata. I w międzyczasie umarł jej 18-letni wnuczek, Tomasz. No i ksiądz Jerzy. Wiedzieliście o tym? Ile miała cierpień, krzyża? I nigdy nie zwątpiła w miłość Jezusa. Nigdy. Ja zawsze byłem pod jej wrażeniem, kiedy dziennikarze przybywali do jej domu i oczekiwali na wielkie wywiady. Pamiętacie, ona mówiła bardzo proste słowa. Bardzo proste słowa. Kobieta pełna wiary, która nigdy nie zwątpiła w miłość Jezusa. Nigdy. I jej pogrzeb był jak królowej. Ta zwykła matka, żona, babcia. Ona miała tego ducha wiary. Dlaczego? Bo słuchała Jezusa Chrystusa. Bo była w szkole Maryi. Bo tą, która uczy nas wiary, jest Maryja. Pierwsza chrześcijanka. Matka Kościoła. Niepokalana. I drugi przykład, bardzo świeży, z życia jednego z naszych klasztorów. Byłem bardzo poruszony postawą moich braci franciszkanów w Gdańsku. Otóż niedawno umarł jeden z naszych ojców, który przez wiele lat był misjonarzem w Afryce. Miał 49 lat, ojciec Dariusz. Swego czasu potężny mężczyzna, później dostał raka żołądka. I 5 roku cierpiał, można powiedzieć, że umarł z głodu. I nasi bracia w Gdańsku przyjęli go do swojego domu. Takiego nietypowego domu, ponieważ ten dom jest domem rekolekcyjnym. Jest tam 3 zakonników, mają bardzo dużo pracy, dużo obowiązków. Ale powiedzieli, że nigdy Darka nie oddadzą ani do domu opieki społecznej, a nawet do hospicjum. Nauczyli się mu posługiwać dzień i noc przez 5 roku. Wiem, że wielu z was też ma takie doświadczenia, chorych w swoich domach, prawda? Ale ja byłem poruszony ich miłością do tego ojca. Nauczyli się robić zastrzyki, dawać kroplówki. Opowiadali mi, że często trzeba było pościel zmieniać. Wiecie, jak to jest przy chorych, nie? Tu przebierzesz chorego i już musisz pościel kolejny raz zmieniać, nie? Tu podajesz kaczkę, a tutaj coś z góry leci, bo wymiotuje. Ja mówię, skąd wyście mieli te siły, chłopaki? Ja bym nie dał rady. Oni mówią, słuchaj, Jezus Chrystus uzdalnia do rzeczy, o których nam się nie śniło. I możemy ci powiedzieć po Jego śmierci, że teraz to nam Go brakuje. Właśnie teraz. Wiecie, jak umierał? Umierał przepięknie. Otóż jego siostra miała na dniach urodzić syna. Wiedząc, że Dariusz umiera i czeka na tego swojego siostrzeńca, zadzwoniła do niego i powiedziała: Darek, ja już cię zwalniam z tego czekania. Wyobraźcie sobie, że ten siostrzeniec urodził się na 2 dzień po jego śmierci. I kiedy Darek umierał, to był dzień 5 stycznia, a 6 stycznia Kościół obchodzi uroczystość objawienia Pańskiego i jest to dzień modlitwy za misję, a on był misjonarzem. Wiele, wiele lat. I kiedy przyszedł ten ostatni dzień, bracia opowiadali mi, że sprawowali jeszcze razem z nim Eucharystię rano, nie wiedząc, że wieczorem już będą odprawiali pierwszą Gregoriankę. Przyjął wszystkie sakramenty, zgromadziła się cała wspólnota z ojcem prowincjałem I kiedy Darek umierał, miał takie momenty, że zasypiał, potem się budził. Nawet były takie wzruszające momenty, bo Darek budził się i mówi, to ja jeszcze żyję, czy umarłem? I w pewnym momencie przełożony mówi, Darek, trzymając go za rękę, Maryja na ciebie czeka. Jezus wyciąga do ciebie ramiona. Idź, my jesteśmy z tobą. I tak zasnął w Panu. Ale dlaczego ja o tym mówię? Bo chodzi mi o świadectwo tych moich braci. O tą miłość moich braci. To jest coś, co myślę, że wielu ludzi poruszyło. Ta ich bezinteresowność. A dlaczego to robili? W jakim celu? Dlatego, że sami spotkali Jezusa w swoim życiu. Moi drodzy, kończąc tę rekolekcję, życzę wam błogosławionej Paschy. Życzę wam spotkania z Jezusem Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Do tego Jezusa zawsze prowadzi nas Maryja. Do tego Jezusa zawsze prowadzi nas święty ojciec Maksymilian. Niech ten czas świąt, które nadchodzą, będzie dla was wszystkich, dla waszych bliskich czasem błogosławionym. Amen.